Witam Państwa, jest piątek, 8 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 21 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W środę zmarło 18 osób, wczoraj 22 w sumie w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło już 776 osób. Resort poinformował o wykryciu 319 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 15 300. Wyzdrowiały 5184 osoby. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarły już ponad 272 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano już 77 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii i Włoszech liczba zgonów przekroczyła 30 tysięcy. W Hiszpanii i Francji 26 tysięcy. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie podżegania Dawida Kosteckiego do popełnienia samobójstwa. Jak poinformował rzecznik prokuratury Marcin Saduś, nie ma wątpliwości, że bokser popełnił samobójstwo, wykorzystując do tego prześcieradło jako pętlę wisielczą. Kostecki był przed śmiercią w głębokiej depresji. W 2015 roku przeżył próbę samobójczą, leczył się farmakologicznie w związku ze zdiagnozowaną depresją. Na szyi denata śledczy znaleźli dwie zmiany skórne, jednak wykluczono użycie paralizatora, igły czy strzykawki. Jak poinformował rzecznik w opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nie stwierdzono żadnych zmian urazowych wskazujących na stoczoną walkę bądź obronę, a w moczu i krwi nie znaleziono środków odurzających. Dawid Kostecki zmarł 2 sierpnia 2019 roku w celi aresztu śledczego Warszawa-Białołęka. Bokser był związany z tak zwaną aferą podkarpacką. W 2012 roku ujawnił we wpisie na Facebooku powiązania właścicieli rzeszowskich agencji towarzyskich z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego. Twierdził, że oficer CBS Daniel S. brał pieniądze od właścicieli agencji w zamian za ochronę. W rzeszowskich agencjach towarzyskich nagrywano sekstaśmy polskich polityków, aby ich szantażować. Ziobro interweniuje w sprawie mężczyzny aresztowanego za obronę konieczną. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił uchylenie aresztu stosowanego wobec mężczyzny, który postrzelił napastnika w obronie swojej i swojej żony. Ziobro polecił również wszcząć postępowanie wyjaśniające, dlaczego doszło do postawienia zarzutów osobie działającej w ramach obrony koniecznej. Do zdarzenia doszło w marcu tego roku w Katowicach. Późnym wieczorem po wyjściu ze sklepu małżeństwo zostało zaatakowane przez dwóch napastników uzbrojonych w kastety i pałki. Mężczyzna oddał 3 strzały ostrzegawcze, a kiedy agresorzy wciąż atakowali, postrzelił jednego z nich w nogę. Prokuratura rejonowa Katowice Południe zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. Sprawę opisywał na swoim blogu Trybun Broni Palnej mecenas Andrzej Turczyn. Bardzo dziękuję tym wszystkim czytelnikom bloga trybun.org.pl, którzy zrobili wrzawę w internecie, postanowili napisać e-mail do prokuratora generalnego, poświęcili swój czas i wysiłek dla ratowania niewinnego człowieka, o co prosiłem we wpisie. Przez nacisk społeczny i medialny można dokonywać naprawdę dobrych rzeczy. Za sprawą mediów można ludzi niszczyć, ale można i nieść pomoc. Ta sprawa to dowód nie pierwszy. To dzięki rozmuchaniu sprawy w internecie zmieniła swój bieg i mam nadzieję będzie dobrą lekcją na przyszłość, napisał Andrzej Turczyn. Wyraził też nadzieję, że odpowiedzialni za to aresztowanie zostaną ukarani. Bardzo dobrze się stało, że pan Ziobro polecił wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia przyczyn, jakie sprawiły, że broniący się otrzymał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu. Mam wielką nadzieję, że odpowiedzialni za to prokuratorzy i policjanci zostaną bardzo surowo ukarani. To powinna być kara surowa, podana do publicznej wiadomości, tak aby inni się bali krzywdzić niewinnych. Tego wymaga dbałość o to, aby Polska była sprawiedliwa. Tego wymaga elementarna sprawiedliwość, czytamy na blogu mecenasa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych protestuje przeciwko usuwaniu tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej w Rosji. Rosyjskie media przekazały informację o demontażu tablic upamiętniających zamordowanych przez NKWD polskich oficerów oraz ofiary NKWD. MSZ zaprotestowało przeciw zacieraniu pamięci o Polakach. Jak pisze w komunikacie MSZ, tablice były umieszczone na budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze, który w latach 1935-53 służył jako siedziba zarządu obwodowego NKWD. Pierwsza z tablic poświęcona pamięci jeńców z obozu w Ostaszkowie zamordowanych w piwnicach wspomnianego budynku została odsłonięta w czerwcu 1992 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu. Druga z tablic umieszczona została nieco wcześniej z inicjatywy rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał. Z inicjatywą demontażu tablic wyszedł miejscowy oddział Partii Komunistycznej Rosji. Władze Rzeczpospolitej Polskiej od wielu lat konsekwentnie dopominają się o upamiętnienie osób represjonowanych w czasach reżimu komunistycznego. Protestujemy przeciwko praktyce usuwania z przestrzeni publicznej upamiętnień dotyczących zbrodni katyńskiej i zacierania pamięci o okresie terroru w Rosji. Na próby relatywizacji historii II wojny światowej i tragicznego okresu stalinowskiego nie ma naszej zgody, stwierdził resort dyplomacji. W piwnicach budynku, na którym umieszczone były tablice, wymordowano ponad 6 tysięcy polskich jeńców, w tym funkcjonariuszy Korpusu Obrony Pogranicza, Policji Państwowej, Straży Więziennej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. PKW twierdzi, że nie będzie ciszy wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w komunikacie, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć, ponieważ dotychczasowe kompetencje komisji zostały zawieszone na mocy ustawy antykowidowej uchwalonej 16 kwietnia. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja nie może się odbyć, napisano w komunikacie. Jak informuje komisja, w konsekwencji nie będzie obowiązywać cisza wyborcza. Karty wyborcze przygotowane na 10 maja zmarnowane. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział wczoraj na antenie Radia RMF, że pakiety wyborcze przygotowane na 10 maja nie zmarnują się i zostaną wykorzystane w najbliższych wyborach. Stwierdził, że nie może ujawnić, ile kosztował druk pakietów wyborczych, ale zapewnił, że pieniądze się nie zmarnują. Nie będą to pieniądze zmarnowane, bo będą to materiały wyborcze, których użyjemy w wyborach, do których dojdzie, przekonywał Sasin. Jednak były szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Wojciech Hermeliński, powiedział w wywiadzie dla radia, że wydrukowane karty do głosowania nie mogą zostać użyte w następnych wyborach, ponieważ nie spełniają wymogów kodeksu wyborczego. Nie ma na nich pieczęci PKW i daty dziennej. Dodatkowo kandydaci startujący w wyborach mogą się jeszcze zmienić. Ta karta, uważam, że to są wyrzucone pieniądze. Rozumiem, że teraz wszyscy chcą się ratować, jakby tutaj uniknąć odpowiedzialności za marnotrawstwo publicznych pieniędzy, ale trzeba było zastanowić się przed tym, zanim się zabrało do tego wiekopomnego dzieła, powiedział Hermeliński. Prokuratura przyjrzy się samorządom, które przekazały dane Poczcie Polskiej. Sieć obywatelska Watchdog Polska zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie wszystkich samorządów, które przekazały spis wyborców Poczcie Polskiej. Poczta Polska w nocy z 22 na 23 kwietnia wysłała do gmin prośbę o przekazanie danych potrzebnych do zorganizowania wyborów korespondencyjnych. Według sieci obywatelskiej Watchdog Polska spółka nie miała uprawnień do wnioskowania o przekazanie spisu wyborców. Będzie je miała wtedy, kiedy ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wejdzie w życie. Prezes zarządu organizacji Szymon Osowski powiedział Rzeczpospolitej: zdecydowaliśmy się na bardzo żmudny proces, bo wydarzyła się rzecz poważna. Urzędnicy powinni trzymać się reguł. Tego po prostu trzeba dopilnować. Samo wysłanie zawiadomienia nie kończy sprawy. Zakładamy, że jeśli prokuratorzy będą odmawiać wszczęcia postępowania albo je umarzać, będziemy te decyzje skarżyć i pojawiać się w sądach na wszystkich sprawach zażaleniowych, zapowiedział prawnik. Polska w pierwszej dziesiątce państw handlujących z Koreą Północną. Wydawany w Korei Południowej dziennik The Korea Herald opublikował artykuł, w którym wymieniono Polskę jako jedno z 10 państw prowadzących największy handel z Koreą Północną. Polska zajęła 7 miejsce. Pozostałe wymienione państwa pierwszej dziesiątki to Chiny, Rosja, Brazylia, Indie, Kostaryka, Niemcy, Peru, Arabia Saudyjska i Zimbabwe. Nie jest to jedyny obszar współpracy między komunistyczną Koreą Północną i Polską. W czerwcu 2015 roku polski rząd podpisał z Pjongjangiem umowę o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, w ramach której strony mają działać na rzecz zrozumienia i zacieśnienia kontaktów między obydwoma narodami. Komunistyczne Chiny ocenzurowały artykuł europejskich ambasadorów. W chińskim dzienniku China Daily opublikowany został ocenzurowany artykuł ambasadorów unijnych napisany z okazji 45-lecia zawarcia stosunków dyplomatycznych między Unią Europejską a Chinami. Artykuł ukazał się w środowym wydaniu chińskiego dziennika. Przedstawiciel Unii Europejskiej i 27 ambasadorów państw członkowskich podkreślali, jak ważna jest relacja Unii Europejskiej z Chinami. W tekście znalazło się też zapewnienie, że na ten rok zaplanowano wiele spotkań na wysokim szczeblu, których celem było zacieśnienie współpracy chińsko-europejskiej. W dalszej części oryginalnego artykułu ambasadorowie napisali, że ze względu na pandemię koronawirusa plany dotyczące bliższej współpracy muszą poczekać. Wybuch pandemii koronawirusa w Chinach, a następnie rozprzestrzenienie się jej na resztę świata w ciągu ostatnich 3 miesięcy sprawiły, że nasze plany zostały tymczasowo odłożone na bok. Ten właśnie fragment artykułu został usunięty przed publikacją w chińskim dzienniku. Nicolas Chapuis, ambasador Unii Europejskiej w Chinach, potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że fragment dotyczący epidemii został przez chińskich cenzorów usunięty. Dziennik South China Morning Post podaje, że urzędnicy unijni zgodzili się na publikację ocenzurowanego tekstu pod warunkiem, że ukaże się on tylko po angielsku. Ambasadorzy Stanów Zjednoczonych i komunistycznych Chin nadal spierają się na Twitterze. W ostatnich dniach znów miała miejsce dyskusja ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, z ambasadorem komunistycznych Chin, Liu Guangyuanem. Chiński ambasador w środę zamieścił na Twitterze wpis o treści: gdy Chiny wzywały do współpracy, USA wstrzymało dofinansowanie dla WHO. Gdy USA przechwycały środki medyczne dla swoich sojuszników, Chiny dostarczyły je do ponad 150 krajów. Gdy amerykańscy politycy oczerniali Chiny, Chiny dostarczyły także Amerykanom 4 700 000 000 masek ochronnych. Ambasador Stanów Zjednoczonych na słowa chińskiego dyplomaty odpowiedziała w czwartek wpisem: USA zadeklarowały 900 milionów dolarów pomocy dla świata, aby opanować to, co spowodowała komunistyczna partia Chin. W 2019 roku USA przekazały WHO 839 milionów dolarów, podczas gdy Chiny przekazały 85 milionów. Bądźcie transparentni, zezwólcie na wjazd naukowców, tego oczekuje świat. Chiński ambasador odpowiedział: USA celowo prowokuje animozję oraz wrogość w stosunku do Chin oraz zachęca ludzi do wybierania stron, jednakże wybór ten nie leży pomiędzy postawą anty- a prochińską, a pomiędzy kłamstwem a faktem, szaleństwem a moralnością, zastraszaniem a współpracą. To już kolejna wymiana zdań ambasadorów USA i komunistycznych Chin w Polsce. 1 maja chiński ambasador napisał na Twitterze, że Stany Zjednoczone eksportują koronawirusa i narażają świat na niebezpieczeństwo, na co Georgette Mosbacher odpowiedziała, że jego wypowiedzi są bezpodstawne i nie zamaskują tego, że brak przejrzystości Chin doprowadził do traumy dla całego świata. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Chycki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Ze mną w studiu redaktor Iwan Belostenko, witam.
Witam, witam serdecznie.
I dzisiaj mamy dla Państwa niezwykły materiał, wywiad z panem europosłem, hiszpańskim europosłem Hermanem Terchem z partii Vox. Jest to właśnie europoseł hiszpański, wiceprzewodniczący partii Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim. Zanim puścimy Wam ten wywiad, Iwan, zapowiedz gościa, dlaczego on jest dla nas ważny, czym zasłynął w ostatnich tygodniach?
No, zauważyliśmy go, bo krytykował Chiny i nawołał do tego, żeby pociągnąć ich za odpowiedzialnością za tą pandemią. Ostre bardzo głosy jako na europosła i to z takiego bardziej strony centralno-zachodniej Europy. Więc zauważyliśmy to, nawiązaliśmy kontakt i to już drugi europoseł z Europejskiego Parlamentu, który zgodził się nam udzielić wywiad. A tu od polskich ani posłów, ani
na razie cisza.
Polityków cisza.
Tak, no mówiliśmy o pani Fotydze, że ona też o Chinach się wypowiadała, ale z tego co kojarzę, jest to jak na razie wyjątek w Parlamencie Europejskim. Ten hiszpański polityk chyba rozpoczął, bo on był przed panią Fotygą. Pamiętam, że już 2 czy 3 tygodnie temu już te jego wypowiedzi były. Nie będziemy...
W tej dyskusji też miała brać udział pani Anna Fotyga w tej dyskusji krytykującej Chiny. Nie wiadomo, jeszcze nie wiedziałem jakichś szczegółów.
No naprawdę ciekawy wywiad. Ja już miałem okazję się zapoznać, także szokujące wręcz informacje wskazujące, jak Chiny zinfiltrowały Unię Europejską. Także zapraszamy Was teraz na ten materiał.
Witajcie, Iwan Belostenko, Telewizja Idź Pod Prąd z Lublina. Dziś jest 28 kwietnia. Z nami jest wyjątkowy gość, Herman Terč z hiszpańskiej partii Vox, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący partii Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Dziękuję, że jest pan z nami. Dziękuję za zaproszenie. Ostatnio znane stały się pańskie krytyczne opinie na temat roli Chin w obecnej pandemii. Stwierdził pan, że rząd komunistycznej partii Chin jest bezpośrednio odpowiedzialny za tę pandemię chińskiego wirusa. Stwierdził pan nawet, że wiedzieli o tym już od listopada 2019 roku i nie udostępnili światu wszystkich informacji. Czy może nam pan powiedzieć, dlaczego pan tak uważa? Czy ma pan na to jakieś dowody? Co powinny zrobić kraje europejskie? Co my możemy zrobić, aby pociągnąć Chiny do odpowiedzialności? Myślę, że zaskoczeniem powinno być dla nas to, jak niewielki wysiłek Zachód, Stany Zjednoczone i Europa podjęły, by spojrzeć na tło tego całego kryzysu, który spowodował zatrzymanie całego świata zachodniego. A tak niewiele szkód wyrządził miejscu, w którym został stworzony, to znaczy w Chinach, gdzie oficjalnie mamy niewiele ponad 3000 ofiar śmiertelnych. I teraz ta epidemia praktycznie się skończyła. Mają trochę przypadków w miasteczku przy granicy z Rosją i to chyba wszystko. Myślę, że należy zapytać o wiele rzeczy. Potrzebujemy odpowiedzi na pytanie o to, jak powstał wirus, jak i dlaczego został ukryty. Chiny ukrywały informacje przez tygodnie, dopóki pandemia nie osiągnęła masy krytycznej. Kiedy nie mogli już jej ukryć, wtedy informacje zostały podane do wiadomości publicznej i wtedy Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła na nią uwagę społeczności międzynarodowej. Jest wiele pytań. Dlaczego informacje od Tajwanu, który zachowywał się tak przyzwoicie, dlaczego nikt nie chciał ich słuchać? Nikt nie chciał zwrócić uwagi na mały Tajwan, a on miał całkowitą rację. Mogli uratować tysiące istnień ludzkich, gdyby społeczność międzynarodowa posłuchała Tajwanu, gdyby zwróciła uwagę i uwierzyła Tajwanowi, a nie Światowej Organizacji Zdrowia i Chinom. Na wiele pytań trzeba szybko odpowiedzieć. Widzimy, że Chiny robią coś dokładnie odwrotnego. Chiny nie tylko utrudniają wszelkiego rodzaju niezależne dochodzenia, ale także grożą i wywierają presję. Widzimy teraz, jak duża to jest sprawa. Wielu Europejczyków prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, że Chiny wywierały taką presję na Unię Europejską, że ta wycofała raport na temat chińskiej dezinformacji. Wycofali go, aby uczynić go bardziej znośnym dla Pekinu. To jest poważna sprawa. Jeśli Chiny mogą zastraszyć w ten sposób Europę i Europa chce udobruchać siłę, która jest odpowiedzialna za wszystkie te zgony i wszystkie te nieszczęścia, które nadchodzą do Europy i całego świata zachodniego, powinniśmy się bać naszej słabości. Dlatego myślę, że bardzo potrzebne w Europie są siły, które chcą stanowczego działania i zdecydowanego stanowiska Europy Zjednoczonej ze Stanami Zjednoczonymi i Australią oraz z innymi, którzy są świadomi chińskiego zagrożenia i przyjmują twarde stanowisko, aby postawić Chiny w sytuacji, w której muszą wyjaśnić, co się stało. Nazwał pan Chiny nowym globalnym zagrożeniem dla ludzkości. Zanim zapytam, dlaczego pan tak uważa, wspomnę tylko, że Solomon Yu, dyrektor generalny republikanów poza granicami i jeden z 20 najbardziej wpływowych republikanów USA, nazwał Chiny nowym imperium zła i powiedział, że toczymy wojnę z Chinami. Larry Clayman, CEO Freedom Watch, który również był w naszym programie, powiedział, że Chiny są gorsze niż sowiecka Rosja. Dr. Adish Agarwala, przewodniczący Międzynarodowej Rady Prawników i przewodniczący All India Bar, który również pozwał Chiny w Radzie Praw Człowieka ONZ za zbrodnie przeciw ludzkości, także jest podobnego zdania. Powiedział pan, że Chiny są globalnym zagrożeniem. Dlaczego według pana one są globalnym zagrożeniem? Po czym je poznać, szczególnie w krajach europejskich? W jaki sposób Chiny prowadzą tę wojnę dezinformacyjną w Europie? Myślę, że to całkiem oczywiste. Otwarcie na Chiny rozpoczęło się prawie pół wieku temu, kiedy odbyła się słynna wizyta Nixona i Chiny powoli były włączane do społeczności międzynarodowej. Wszyscy chcieli wierzyć, wszyscy mieli nadzieje, które zawsze były obecne w świecie zachodnim, że przez handel, kontakty i biznes system komunistyczny złagodzi się, że system chiński dostosuje się do cywilizowanego sposobu traktowania swoich obywateli i cywilizowanego traktowania świata zewnętrznego. Oczywiście tak się nie stało. I widzimy, że ogromna siła Chin w ciągu ostatnich 20 lat została wykorzystana do polityki ekspansjonistycznej, a polityka wobec ich obywateli, nieubłagane rządy komunistyczne w Chinach nie złagodniały. Jest nawet gorzej. Kontrola jest ogromna. Od czasu masakry na Tiananmen Dysydenci są niszczeni i opór jest karany. Obozy koncentracyjne na zachodzie Chin są pełne. Dysydenci znikają. Dziennikarze znikają. Lekarze znikają. Jest też kwestia Hongkongu, tego jak traktują tam dysydentów. Kwestia demokracji w Hongkongu. Widzimy, że po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych jest prezydent, który był gotowy stawić czoła Chinom i położyć kres ogromnym przywilejom Chin, które umożliwiły im specjalne traktowanie prawie wszędzie. Chiny miały przewagę w handlu, w produkcji. Nigdy niczego nie szanowały. Nie szanowały własności intelektualnej. Nie miały żadnego szacunku. Prezydent Trump spróbował się zmierzyć z Chinami i robi to skutecznie i odważnie. I nagle dzieje się takie coś. Wybucha epidemia i niweczy wszelkie wysiłki zmierzające do pokazania Chinom, gdzie jest ich miejsce. Musimy być bardzo podejrzliwi wobec tego, co się stało, ale musimy być też bardzo otwarci. Jasne jest, jakie są tego efekty i musimy walczyć z tymi efektami. Musimy domagać się od Chin odszkodowań za to wszystko, co się wydarzyło. Będziemy musieli porozmawiać z Chinami o pieniądzach, o rekompensatach za wszystko, co dzieje się w tej chwili w tak wielu krajach, za tak wielkie szkody, za tak wielkie cierpienie i tak ogromne straty ekonomiczne. Moje ostatnie pytanie. Można zauważyć dwie dominujące narracje. Jedna z nich mówi, że ten wirus jest jak typowa grypa i nie jest bardzo niebezpieczny, a ludzie powinni wyjść z domów, zdobyć odporność stadną, że powinniśmy po prostu dać się zarazić, a potem jakoś pokonamy wirusa. Druga to narracja, nie wiem czy pan ją zauważył, podważania systemu demokratycznego. Mówi, że rząd próbuje wykorzystać tę pandemię, aby odebrać nam nasze prawa. Niektórzy twierdzą, że jest to chińska propaganda, która jest wykorzystywana do zarażania ludzi, aby przekonać ich do wyjścia z domów, co widzieliśmy 8 marca w Hiszpanii, kiedy feministki wyszły na ulicę. I teraz słyszymy narrację o podważaniu demokracji i praworządności. Czy to może być propaganda Chin, które próbują nakłonić obywateli do wyjścia z domów, ignorowania wytycznych i zarażania się? A może to coś innego? Oczywiście istnieje chińska propaganda, ale powinniśmy mieć świadomość, że nawet u siebie mamy komunistów i ludzi, którzy chcą atakować demokrację. Mamy takich ludzi na przykład w Hiszpanii, mamy ich w rządzie, mamy rząd, w którym są komuniści i socjaliści, którzy zachowywali się dokładnie tak samo jak Chińczycy. Całkowicie ukrywali alarmujące informacje. Nic nie powiedzieli aż do 8 marca. Wszystkich, którzy mówili o niebezpieczeństwie i o swoich obawach i o tym, że musimy zachować ostrożność, oni ich dyskredytowali, wyśmiewali te osoby i żartowali z nich, jak powiedziałem, aż do 9 marca, kiedy było już po demonstracjach ideologicznych, które oni zorganizowali ze względu na swoją ideologię, ideologię gender, feminizm i tak dalej. Mamy ten sam wzór zachowania, co w Chinach. Widzimy to wśród europejskiej lewicy. Jest to też w Stanach Zjednoczonych. Widzimy, jak media atakują Trumpa i niemalże wolą bardziej wierzyć Xi Jinpingowi, chińskiemu dyktatorowi, niż swojemu własnemu prezydentowi.
to Xi Jinping than to the Chinese dictator than to their own president.
Nie tylko media, ale też lewe skrzydło Partii Demokratycznej. Myślę, że mamy wiele rodzajów dezinformacji. Ta chińska też działa. Jak widzimy w Brukseli, presja była wystarczająco silna, aby Komisja Europejska wycofała to sprawozdanie. Wczoraj wysłałem list do pani von der Leyen, przewodniczącej komisji, i do Josepa Borrella, wysokiego przedstawiciela spraw zagranicznych, z pytaniem, dlaczego to sprawozdanie zostało wycofane, co znajduje się w tym sprawozdaniu i jakimi metodami chińskiemu rządowi udało się zmusić do wycofania tego raportu. Myślę, że to bardzo poważna sprawa i bardzo ważne jest, abyśmy otrzymywali odpowiedzi z Chin i z Brukseli. My także mówiliśmy o tym raporcie. Bardzo ważne jest uzyskanie odpowiedzi na te pytania. Dziękuję bardzo, panie Tercz, za rozmowę i za pańskie przemyślenia. Bardzo dziękuję za głos w tej sprawie i wsparcie tych działań. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam Polskę, gdzie spędziłem bardzo dobry czas w latach 80., kiedy Polska odzyskiwała wolność. Byłem świadkiem tych wydarzeń i cieszę się, że je widziałem. To był jeden z najbardziej emocjonujących momentów w moim życiu, kiedy zobaczyłem w Polsce, jak komuniści znikają. Mam nadzieję, że kiedyś to się stanie również w Chinach. Niestety komuniści zniknęli tylko z powierzchni, ale my wciąż z nimi walczymy. Każde pokolenie musi walczyć o swoją wolność. Ponadto nasi widzowie i nasz zespół redakcyjny prosili mnie o przesłanie najlepszych życzeń panu i konserwatystom z Hiszpanii oraz pańskim kolegom w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękuję za to, co pan robi. Do zobaczenia następnym razem. Z Bogiem. Iwan Belostenko, Telewizja Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
Wracamy po tym materiale. Bardzo znamienity gość był z nami. To był pan Herman Tercz z partii Vox, hiszpański europoseł. Przypominam, wiceprzewodniczący partii Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Bardzo mocne stwierdzenia w tym wywiadzie. Na początek pokazuje zaniedbania Zachodu. Potem, myślę, bardzo szokujące informacje, te, które mamy w tytule, jak Chiny zmuszają Unię Europejską do zmiany treści raportu na temat Chin. Czyli Unia Europejska już sama nie może sama wydawać dokumentów takie, jakie chce, tylko już teraz są naciski z zewnątrz i Unia Europejska im ulega. To pokazuje, myślę, jak słaba jest cała ta instytucja.
Tak naprawdę sam powiedział, że nie wiemy do końca, jak te naciski działają, bo na sam końcu powiedział, że nie wiemy, jak to zostało zrobione, że wycofali ten raport, dlaczego to sprawozdanie zostało wycofane, co znajduje się w tym sprawozdaniu, w jakimi metodami chińskiemu rządowi udało się zmusić ich do wycofania tego raportu. Nie wiadomo, jak poseł Europejskiego Parlamentu nie wie, no to...
Jak Andrzej Duda dzwoni do Xi Jinpinga, jak oni tylko mu nakażą, no to widać, że pewnie podobne naciski mieli na Unię Europejską. Też bardzo fajne zdania, myślę, że to już widać, pokazuje, jak to jest świadomy człowiek, jak mówi o Chinach, nie? To jest imperium zła, tam też padają bardzo mocne słowa.
Zagrożeniem dla ludzkości. I to też wchodzi w tło w tej całej historii komunistycznych Chin. Powołuje się tu na Trumpa i że takie dość ostre działania podjął przeciwko Chinom, ta walka na cła i to wszystko. Też mówi, że nigdy niczego nie szanowali własności intelektualnej, nie mieli żadnego szacunku. Prezydent Trump próbował zmierzyć się z Chinami, robi to skutecznie, odważnie, ale nagle pandemia i coś jakoś wszystko wycofało się.
Tak, no ale widać, że ten człowiek popiera Donalda Trumpa.
Tak, tak, to oczywiście jest... popiera go, ale właśnie
wśród europejskich polityków to jest też rzecz rzadka, myślę.
Tak, tak, ale popieranie to nie oznacza, że po prostu we wszystkim trzeba zgadza się i że nie krytykujemy. Tak samo jak my, popieramy oczywiście Trumpa jak najbardziej, ale jak robi coś złego, to my od razu jego krytykujemy za to. No i tu widać też, że tu już też inni gości u nas też mówili, że coś dzieje się niepokojącego, bo widzimy, że jakieś tam rozgrywki i raz tak, raz inaczej, raz bardziej łagodniej, raz mówi ostro. No to tak jak cały czas mówimy, że z komunistami trzeba na ostro, nie można łagodnie, tak w sumie jak i z islamistami też uważałem to łagodne podejście, że takie pokojowe jako słabość. No i więc on ten pan właśnie o tym mówi, że trzeba na ostro stawiać swoje, żądać reparacji, musimy żądać od Chin odszkodowania za wszystko, co się wydarzyło, a nie taki...
To mówił polityk hiszpański, mieliśmy podobny też głos, pamiętam Włosi już od jakiegoś czasu, włoscy politycy też mówią o tym, że należy się domagać od Chin reparacji za koronawirusa, na razie polscy politycy niestety o tym milczą. Też zapytałeś pana Hercza o tą narrację grypkową, że to tylko grypka, nie ma się co przejmować, trzeba otwierać gospodarkę, że to jest, nie wiem, największe zagrożenie to jest izolacja teraz, tak, i tak dalej.
Pozbyło nas wolności. No to właśnie wspomniałem te dwie narracje. Główny, bo na początku była taka, że to jest tylko jakaś tam grypka
niegroźna.
Później już tam nikt prawie w to nie chce wierzyć, za wyjątkiem może niektórych ludzi. I teraz poszła narracja, że pozbywają nas z wolności i trzeba wychodzić na ulicy. No i spytałem właśnie pana Tercza, czy uważa, że to możliwe, że to jest chińska propaganda? Powiedział, oczywiście możliwe, ale też zwrócił uwagę, że przede wszystkim trzeba uważać na propagandę, która pochodzi z domu. I tak samo jak u nas, zobaczcie, jak to jest podobne. Mamy takich ludzi na przykład w Hiszpanii, też mówię o tej narracji chińskiej. I też zobaczcie, jak to jest podobne do tego, co słyszymy w Polsce. Wszystkich, którzy mówili o niebezpieczeństwie, o swoich obawach i o tym wszystkim, że musimy zachować ostrożność, oni ośmiewali, czyli tu mówił o rządu, nie, że rząd ośmiewał, wyśmiali te osoby, żartowali z nich.
No mówi też o tym 8 marca, przypominamy właśnie 8 marca w Madrycie, gdy było już 1000 zarażonych, Dzień Kobiet.
Dzień Feministek.
Feministki zorganizowały wielotysięczną manifestację i po tym ta krzywa zachorowań ruszyła w górę. Mam nadzieję, że podobał wam się ten wywiad. Chcesz jeszcze coś dodać na temat tego gościa? Może ogólnie jakie wrażenia z kontaktu z tym człowiekiem?
No, co chwilę widzimy, że w Unii Europejskiej jeszcze jednak są te pojedyncze osoby, pojedyncze zgrupowania, które próbują tam działać, więc może by na razie by jeszcze nie skreślałem całkowicie tą formację, szczególnie jeżeli chodzi o ideę zjednoczenia przeciwko czemuś złemu, tak jak komunistyczne Chiny, nie? Więc widzimy, że jeszcze tam są konserwatyści, też Thomas Sandel, którego tu nieraz gościliśmy też w naszych programach, i wielu innych osób, więc tam można jeszcze zrobić coś dobrego, ale musimy pamiętać też o fundamencie i o to, o tym, że walczymy z konkretnym wrogiem, a nie jakoś tam jednoczymy się razem przeciwko jakiemuś niewidzianemu wrogowi. Trzeba tego wroga konkretnie określić i żądać reparacji. Też ciekawym, żeś powiedział o Tajwanie, nie wiem, czy zauważyliście na samym początku. Nikt nie chciał usłyszeć, co Tajwan ma do powiedzenia. Nikt nie chciał zwrócić uwagę na mały Tajwan, kiedy on miał całkowitą rację. Mogli uratować tysiące istnień ludzkich, gdyby społeczność międzynarodowa wysłuchała Tajwan, gdyby zwróciła uwagę i uwierzyła Tajwanowi, a nie Światowej Organizacji Zdrowia i Chinom. Także...
Odnośnie Tajwanu to warto...
To, co mówiliśmy tu na programie też.
Tak, warto państwu przypomnieć, bo to nie wszyscy wiedzą. Pierwszy przypadek na Tajwanie był już koronawirusa, był już w styczniu, a do dzisiaj mamy tam niecałe 500 przypadków. Jest tam nawet 440 przypadków przez te wiele miesięcy, gdzie w Polsce wystartowaliśmy dużo później. Wystartowaliśmy pod koniec lutego, mamy już 15 tysięcy zakażonych, prawie 800 zgonów.
My nie mamy granicy blisko.
My nie jesteśmy wyspą. Po pierwsze sprawa tam, także gdzie nam do Chin daleko, tak? A Tajwan jest tutaj bliziutko. Chin ma 440 zakażeń, także bardzo, w bardzo dobry sposób poradził sobie z koronawirusem.
A u nas Dworczyk dobrze sobie poradził.
A u nas Dworczyk mówi, że to nie ma robić zapasów i tak dalej. Teżśmy odnośnie jeszcze tego europosła, tamśmy przed programem sobie przypominali, że on pochodzi z tej partii Vox, która ciekawie, że Bannon właśnie z nimi, gdy były wybory do Parlamentu Europejskiego, Steve Bannon próbował robić tu koalicję takich partii prawicowych, to właśnie z tą partią też w Hiszpanii zawarł sojusz, także widać, że no, polityków tam mają takich, że możemy im pozazdrościć. Dziękuję Tobie za ten komentarz. Przechodzimy teraz do drugiej części programu. Teraz odpowiemy na Wasze pytania. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. No i chciałem pogratulować naszemu izraelskiemu współpracownikowi za kolejny świetny wywiad, tym razem z hiszpańskim eurodeputowanym Hermanem Terchem, który też jasno mówi o odpowiedzialności Chin. To niezwykłe, jak wiecie, w Europarlamencie. Cieszymy się, że mówi o tym pani Fotyga z Polski, no i pan Tercz z Hiszpanii.
A Wasze pytania, dziękujemy Wam wszystkim za nie. Przypominamy, że nasza telewizja utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Nie mamy żadnych dotacji rządowych, pozarządowych. Także jeśli uznajecie, że to, co robimy, jest wartościowe, prosimy Was o wsparcie. Można, widzicie tutaj na ekranie, w możliwości wsparcia. Wchodzicie idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam można odnaleźć najbardziej dla siebie dogodną formę wsparcia.
Jak jesteśmy przy pieniądzach, to powiem, że też można przeznaczyć 1% z podatku, czyli raczej można powiedzieć z tego haraczu od dochodu, które zbiera przymusowo hunty te pookrągłostołowe, no dali nam taką wolność, że 1% można przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pozarządową. My prosimy, wspierajcie naszą młodzież, która w dużej części później wspiera telewizję, przygotowując się do działań medialnych, czyli fundacje Twój Ruch 1% podatku dochodowego. Tu macie na tablicy numer KRS tej fundacji.
Konrad Trendota. Po swojej obserwacji giełd i hurtowni, które odwiedziłem w związku z pracą, obserwuję, że Polacy już zapomnieli o wirusie Komunistycznej Partii Chin. Na bazie ich lekkomyślności myślę, że będziemy dłużej się tutaj spotykać.
Tak, ja też tego się obawiam. Mówię o drugiej fali, szczególnie Śląsk teraz wszedł w bardzo, bardzo taką silnie zadartą do góry krzywą zachorowań. Lekarze śląscy biją na alarm. Kopalnie to są duże środowiska, 1500-2000 pracowników, czyli wielkie zakłady pracy. Już ich nie ma dużo w Polsce, to praktycznie zostały tylko kopalnie. Do tego dochodzą rodziny górników, no to mamy tysiące osób bezpośrednio zarażonych. Szczególnie wiem, że to się zaczęło w okolicy Rybnika. Tam pierwsze kopalnie prawie że stanęły i lekarze śląscy biją na alarm. A tu w całej Polsce karnawał. Tak jakby już nie było koronawirusa. Oczywiście na to nałożyła się kampania w internecie dezinformacji komunistycznej o źródle rosyjsko-chińskim, że ten koronawirus to tam nic nie robi, że to się w ogóle nie należy przejmować, że trzeba normalnie żyć, że najważniejsza gospodarka, no różne takie. W każdym razie komuniści chcą, żeby naprawdę zablokować nasz system opieki zdrowotnej. I na Śląsku prawdopodobnie to się niebawem wydarzy.
Zbigniew Morelowski. Modlę się codziennie o prezydenta naszej ojczyzny, z którego byłbym dumny.
No, podzielamy to marzenie. Myślę, że droga jest jeszcze daleka. Nie chcę Was łudzić, nie chcę mówić, że w najbliższych wyborach to już wygramy, choć już komentatorzy mówią, że ten termin czerwcowo-lipcowy to są jakieś gruszki na wierzbie, że jakieś terminy sensowne to są dopiero późno-jesienne, ale i tak myślę, to jest jeszcze za mało czasu, żeby dotrzeć do Polaków z mądrością, żeby Polacy zmądrzeli. Ale chciałbym się mylić. Też będę się modlił o to, żebym się mylił razem z Tobą, Zbyszku, i z innymi ludźmi, którzy kochają Jezusa Chrystusa i w Nim widzą ratunek.
Z Stanisław Staniarski. Witam. Można dostać świra od tej polskiej polityki. To jest jakiś chocholi taniec. Niech się te głupole zdecydują wreszcie albo z USA, albo z bolszewizmem Komunistycznej Partii Chin czy Korei Północnej. Co za smród w PRL. Odnośnie Korei Północnej dzisiaj mieliśmy też informację, że Polska jest w pierwszej dziesiątce państw, które handlują właśnie z komunistyczną Koreą Północną. Polska prawicowego PiSu.
Katolicko-narodowa Polska wspiera komunistów narodowych z Korei Północnej. Mówiliśmy, że z tego będą kłopoty. Tu niewolnicy nawet z Korei Północnej przyjeżdżali do stoczni i rzeczywiście wykazano to, że Polska w jednym z raportów służb specjalnych amerykańskich było, że Polska nie robi nic w zwalczaniu handlu ludźmi, dając właśnie przykład ściągania niewolników z Korei Północnej. A teraz okazuje się, że tu handel, czyli wspieramy dewizowo tę komunistyczną dyktaturę. Jeśli chodzi o apel do rządu, no to proszę pana, bądźmy poważni. To tak jakby pójść do burdelu i wezwać wszystkie prostytutki, żeby się tam opowiedziały, za którym klientem i żeby tam trwałe związki zawarły.
Krzysztof Milords, mam nadzieję, że USA ściągnie majty tym zdrajcom Polski.
Tak, to już się dzieje. Ten przykład z Koreą Północną to jeden z przykładów. Pokazanie braku wolności mediów to drugi przykład. Pokazanie, że mamy pacynkę, marionetkę jako prezydenta, którego sobie Chińczycy wynajmują albo szantażują do realizacji swoich celów propagandowych, no to to już są bardzo, bardzo poważne, można powiedzieć, no jak to powiedzieć, zdemaskowanie prawdy o tak zwanym katolicko-patriotycznym czy katolicko-konserwatywnym rządzie Prawa i Sprawiedliwości i prezydencie Dudzie.
Marian Wiśniewski. Czy BHP w Polsce dostaje granty od komunistycznych Chin? Pracownica BHP zaatakowała mnie dziś w pracy, bo nie noszę maseczki z Wuhan, tylko wykonaną przeze mnie.
Myślę, że tu nie trzeba aż tak głęboko szukać. Wśród Polaków upodlonych przez katolicyzm i komunizm wytworzył się, można powiedzieć, taki bardzo odrażający typ człowieka. Niekiedy nazywa się to homo sovieticus, niekiedy towarzyszem szmaciakiem. Ja bym jeszcze sięgnął do moralności pani Dulskiej, czyli jeszcze do momentu, kiedy nie było komunizmu, a już sam katolicyzm wystarczył, żeby produkować tak obmierzłe, obłudne typy charakteru w Polsce. Przypominam, że nie było tu komuny, nie było Chińczyków, a Polacy masowo pisali donosy do gestapo. Naprawdę to jest no, o tym się rzadko mówi, bo tam heroiczne różne cechy podkreślamy, ale na przykład bardzo dużo donosów pisano na mniejszościowe grupy religijne, przede wszystkim na Świadków Jehowy. Tak, kiedyś byłem na takiej konferencji IPN-u i byłem aż tym no, zaskoczony, jak w czasie wojny, kiedy Polacy powinni się wspierać nawzajem, kiedy terror niemiecki szalał, to katolicy donosili, że a ten to jest Świadkiem Jehowy i trzeba go tam do Auschwitz wysłać. Także niestety polskie społeczeństwo jest bardzo nisko na poziomie moralnym, stąd działania takich ludzi, takich towarzyszy szmaciaków, którzy dostaną jakieś trochę władzy. Tu policjanci pokazywano różne sceny w internecie, jak się wyżywają na ludzi, którzy gdzieś tam złamali jakieś bzdurne pisowskie zakazy tam związane gdzieś, nie wiem, z chodzeniem do lasu, czy chodzeniem po parkach, czy jakieś tam inne rzeczy, że kuli, że bili, że tam przygniatali, że no, ja nie mówię, że wszyscy policjanci, bo mamy wśród nawet w szeregach projektu Mega Kościół policjantów i pozdrawiam wszystkich tych, którzy ze służb przeróżnych są naszymi słuchaczami, ale naprawdę ogromna ilość szumowin weszło do tych służb, którzy tak samo jak do sanepidu, do jakiejś Państwowej Inspekcji Pracy, Izby Skarbowej, znaczy kontroli skarbowej i tak dalej. I taka miernota, jak dostanie trochę władzy, to ona chce polepszyć swoje ego, swoje samopoczucie właśnie tym, że komuś dokopie. Oni absolutnie nie rozumieją etosu służby Bogu i ludziom. Tylko ja, wadza! No to nie trzeba Chińczyków do tego.
Stanisław Staniarski. Komuniści chińscy wypuścili zarazę na świat, zrobili krach i bezrobocie gospodarcze, a teraz chcą wojenki i szantażują, straszą. Niech nie będą tacy pewni, bo teraz będą handlowali ze swoim narodem, który da im popalić.
Tak, nie należy się absolutnie dać zastraszyć tym wizjom wojny, które teraz komunistyczna agentura będzie rozsiewać. Oj, nie atakujcie Chińczyków, bo oni tu podbiją świat militarnie, zaatakują. Nie, Chiny jeszcze w tej chwili nie są zdolne do wojny. One oczywiście się cały czas przygotowują i tak dalej, ale ich potencjał zbrojny w tej chwili to jest pikuś w porównaniu z potencjałem zbrojnym samych Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc już o sojuszu zachodnim.
Mariusz Borucki, przyznam, że aż szkoda patrzeć, co ludziska wypisują w necie, bo rzekomo pandemii koronawirusa nie ma i jednocześnie są za to odpowiedzialni Amerykanie. Ręce opadają.
Amerykanie są odpowiedzialni za
koronawirusa, którego nie ma.
No to jest poziom idiotów. No ja o tym często mówię, że Polska jako naród nie tylko moralnie upadła, ale i umysłowo. W wyniku oddziaływania komunistycznej szkoły i religii katolickiej, która jest totalnie bezmyślna, zabobonna i uczy ludzi wierzyć na poziomie mniej więcej wróżki i kosmity, no mniej więcej taka, jakie znasz jakieś takie wróżki, były takie programy, jakaś wróżka jakaś, albo Jasnowidz tam, zobaczcie, że w katolicyzmie...
Takich rzeczy to tylko mi się kojarzy ten, co uzdrawiał, jak on tam się nazywał.
Kaszpirowski. Tak, ale jeszcze była jakaś taka wróżka, przypomnijcie mi, Alexa, czy coś takiego, dość popularna, nawet w telewizji miała jakieś programy. Zobaczcie, jak w katolickiej Polsce popularne są horoskopy. Albo jak w mediach prawie, że każdego miesiąca gości Jasnowidz Jaśkowski, czy Jaśkowiak, nie wiem, jakąś tam nazywa. Pamiętacie, jak bzdurzył na temat koronawirusa, to już my mówili wielokrotnie. Czy widać, że to jest naród kompletnie zabobonny. Na to nałożyła się komunistyczna szkoła, zniszczona już całkowicie w ramach tego liberalizowania szkoły i bezstresowego wychowania i wyszło z tego kompletne dno. Proszę Państwa, strzelajcie. Ile jest w Polsce funkcyjnych analfabetów, czyli takich, którzy tekstu pisanego ze zrozumieniem nie przeczytają? Ja byłem zaskoczony. Strzelajcie Państwo. Ile procent? Pamiętam badania z lat 90. Było 20%. Wiecie, ile jest teraz? 70% funkcyjnych analfabetów. Czyli oni umieją przeczytać, złożą bukwy, nijak nie rozumieją, o co chodzi. 3/4 Polaków nie może odczytać rozkładu jazdy. Czyli mamy społeczeństwo o bardzo niskim poziomie moralnym i absolutnie prawie zerowym poziomie intelektualnym. No to jak się dziwicie, że takie głupoty, jak Ameryka jest odpowiedzialna za wirusa, którego nie ma, rozpalają do czerwoności umysły na fejsiku. Społeczeństwa anglosaskie wychowane są na Biblii. 4-5-latkowie dostają Biblię do ręki i zaczynają uczyć się czytać. Zaczynają się pasjonować historiami tu opisanymi. Zaczynają rozumieć zarówno tekst pisany, jak i Boży świat. I dlatego społeczeństwa wychowane na Biblii, społeczeństwa, można powiedzieć ogólnie, świata protestanckiego, są mądre. A społeczeństwa katolickie i społeczeństwa prawosławne, mówię o tym oddziaływaniu kultury chrześcijańskiej, zwykle są ciemne, głupie, łatwe do manipulowania i rządzą nimi przeróżne formy jakiegoś autorytaryzmu albo tyranii. Dlatego jeśli Polska chce dołączyć do narodów mądrych, musi najpierw zacząć czytać Biblię. Najlepiej od dziecka.
No jak ktoś nie rozumie tekstu pisanego, to będzie ciężko czytać, to też jest problem.
No gdzieś trzeba zacząć. Czesi mieli gorzej, bo praktycznie w XIX wieku stracili swój język. Ale potem za kilkadziesiąt lat, za 100 lat go odbudowali. Także można. Jeśli już litery składają polskie, w końcu zaczną rozumieć, tylko żeby dać im Biblię do ręki. To jest klucz do rozumienia świata, to jest klucz do zmądrzenia narodu. Nie ma innej drogi. Teraz Brazylia właśnie wchodzi na tę drogę powszechnego dostępu do Biblii i orientowania się na Jezusa Chrystusa, a nie na gusła, kucypały czy zabobon.
Jeszcze raz zachęcamy Was do tej lektury. Nie wysyłamy już jej teraz w dobie koronawirusa, ale możecie znaleźć na internecie. Naprawdę mnóstwo aplikacji.
To tylko pokazuje, jak trzeba się spieszyć, kiedy pojawia się jakaś oferta. Myśmy przez 3 lata, kilkadziesiąt tysięcy takich mniejszych, większych, wielojęzycznych, jakie cię chcieli, a i całą Biblię też można było zamówić. Myślę, no, że tam każdy może gdzieś spróbować sobie zamówić na własną rękę. To, że my nie wysyłamy w tej chwili, no to nie znaczy, że Biblia jest niedostępna. W większości polskich domów jest Biblia, tylko zakurzona gdzieś tam leży. Raz jak ksiądz chodzi po kolędzie, to się wyjmie.
Będziemy się już z Państwem żegnać. Widzimy się o 20.30. Warsztaty biblijne, list do Hebrajczyków. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie.
Do zobaczenia.
Wśród łagodnych fal zieleni ręca pamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi. Owad pąku drży kwitnącym chłop, po barki proci w życie. Ja pracując w dzień i w nocy mam już burty i pożycie. Uduj harkę przed płotowem, dołącz się na to swych wszystkich sił. Uduj harkę przed płotowem, choćby tłum z waszej pracy gnił. Ocalić trzeba co najdroższe, a przecież tyle już tego jest. Budujcie arkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy zbędny gest. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w Boże słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żer. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już maszt i ster. Buduj się harkę przed potopem, niech was nie bawi głupców chór. Buduj się harkę przed potopem, słychać już dzwon burzowych chór. Zostawcie kłótnie swe rabotę, budujcie arkę przed potopem, zanim w końcu pochłonie was. Łodzią, w której możesz się z potopem mierzyć. Całowej zburzowej chmury musisz tylko w to wierzyć. Lecz ulewie grzmot za grzmotem i za późno krzyk na chłogę, i za późno usta z błotem wypluwają Boże strugę. Wejdźcie do arki przed potopem, słyszę sterując serce fal. Wejdźcie do arki przed potopem, krzyczy ten, co się przetrwa.